Napisał pan w tej książce, że jest człowiekiem śródlądowym. I dlaczego człowiek śródlądowy postanowił opuścić Polskę i wybrać się dookoła Bałtyku?
Winni są moi rodzice, którzy od kiedy miałem pewnie 3-4 lata, przywozili mnie co roku, każdego lipca nad morze, na którąś z plaż, czy to w Rowach, czy we Władysławowie, w Jastarni, w Juracie. I dawali mi taką przestrzeń do swobodnej zabawy i jakichś swobodnych rozmyślań, które sobie uświadomiłem potem już w dorosłości. Bo to zawsze było gapienie się w horyzont i zastanawianie się, co jest po drugiej stronie. 30 parę lat później, jako dorosły człowiek, stwierdziłem, że pojadę i sprawdzę, co znajduje się za bałtyckim horyzontem, jak prezentują się wybrzeża wszystkich krajów, które leżą nad Bałtykiem i czy da się na ich temat utkać jakąś wspólną opowieść.
Tak zaczyna się też pańska książka i ja czytając ją doszłam do wniosku, że tą książkę pisał pan całe życie. Mimo, że podkreśla pan, że ostatnich tylko 6 lat.
Tak jest z literaturą non-fiction, że pisanie wpływa na całe życie człowieka, na wszystkie jego wybory, na wszystkie jego lektury. I nagle okazuje się, że to 6 lat jest rzeczywiście ukorzenione w moim dzieciństwie. Ale te ostatnie lata były absolutnie podporządkowane tej pracy, bo nawet to, dokąd jechałem na wakacje, były w jakiś sposób związane z pracą. Mimo, że nie jechałem akurat pracować nad jakimś konkretnym tematem, to ten kierunek mnie ciągnął. Magnetyzm północy był wyraźny. I nawet jak już przestałem pisać tą książkę, to dalej myślę raczej kierunkiem północnym. Dopiero co wróciłem ze Szwecji, gdzie spędzałem po prostu urlop. I oglądałem jakieś kawałki wybrzeża, na które wcześniej nie starczyło czasu, bo to może jest ogromne i to, że ja opisałem jakieś wybrane miejsca, reprezentatywne miejsca dla krajów i tematów, to wcale nie znaczy, że znam się na morzu.
Wybrał pan takie nietypowe miejsca, nie takie turystyczne, tylko pozwala nam pan się zanurzyć w krajobrazie, czasem w literaturze tworzonej w danym miejscu, więc jest to taka rzeczywiście reporterska podróż przez też pańską pamięć i odwołuje się pan w tych miejscach do na przykład książek, które pan przeczytał.
Chciałem, żeby to była nie tylko podróż przez geografię, ale też przez historię i przez jakieś wspólne kulturowe wątki wspólne dla tej części Europy. Chciałem znaleźć te spoiwa kultur, udowodnić, że morze łączy, a nie dzieli. Więc wyruszając tak naprawdę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i okrążając Bałtyk, starałem się zatoczyć też takie koło czasowe, opowiedzieć o historii tego młodego morza, najmłodszego morza na świecie, przewędrować od czasów ostatniego zlodowacenia i po te wszystkie przemiany i znaczenia, które człowiek mieszkający nad morzem temu akwenowi nadawał. Każdy kraj jest punktem wyjścia do innej historii. Na przykład Łotwa jest opowieścią o takich najstarszych narracjach, najstarszych historiach, które człowiek opowiadał o morzu, czyli o potworach, o tych wszystkich mrocznych historiach związanych z lękiem. Z kolei Estonia to opowieść o latarniach morskich, czyli o próbie rozświetlenia tego mroku.
I tu tytuł się pojawia?
Tu się pojawia tytuł, czyli ten termin faro, który w językach zachodnioeuropejskich oznacza latarnię morską. W polskim nie, natomiast ja pozwoliłem sobie taki termin wymyślić, faronauta, ale cóż to znaczy, to mam nadzieję, że czytelnicy sami wymyślą. I więc tak każdy z tych krajów, przez Rosję, Finlandię, Szwecję, Danię, Niemcy i wreszcie Polska jest ostatnim rozdziałem, wszystkie one są jakąś taką próbą opowiedzenia o zbiorowości ludzkich marzeń na temat Bałtyku.
9 krajów, 9 rozdziałów książki. Który najbardziej kraj pana zaskoczył?
Zaskoczyła mnie Polska, bo długo nie miałem na nią pomysłu i zupełnie nie wiedziałem, co oryginalnego mógłbym napisać o miejscu.
Nie, też pan zaskoczył, od razu powiem.
W jaki sposób opowiedzieć coś oryginalnego o miejscu, które mam tak oswojone i które wydaje mi się już tak utemperowane. Na szczęście kilka zbiegów okoliczności pozwoliło mi napisać o miejscu, którego w ogóle nie znałem, o miejscu, którego kilka lat temu jeszcze nie było.
Dla mnie też odkrył pan tą wyspę.
Czy zdradzimy jej nazwę?
Myślę, że zdradźmy.
Chodzi o Wyspę Estyjską, czyli zupełnie nowy polski ląd na Zalewie Wiślanym. Jest to opowieść o kolonizacji, o antropocenie, o tym, jak przyroda zagarnia nowe przestrzenie i o tym, jak człowiek udaje siły geologiczne i próbuje tworzyć nowe lądy.
Jest pan autorem 6 książek. 5 dotyczy Polski, a ta jedna spowodowała, że pan opuścił Polskę. Dlaczego akurat pan opuścił Polskę? Czy ten Bałtyk tak pana przyciągnął?
To była naturalna kolej rzeczy. Wymyśliłem książkę o Bałtyku zaraz po tym, jak napisałem o Bieszczadach. Bieszczady były dla mnie taką przestrzenią, która znajduje się jednocześnie blisko i daleko od domu. A równocześnie Bieszczady są takim symbolicznym końcem świata, takim krańcem Unii Europejskiej i naszego wyobrażenia o tym kawałku Europy. Więc wymyśliłem sobie, że skoro już trafiłem na koniec świata, to pozostała mi już tylko wyprawa za morze. Więc Morze Bałtyckie było oczywistym wyborem, bo jest to to morze, które wydaje nam się, że znamy, ale okazuje się, że znamy jego fragment.
No i dzięki panu też dowiedziałam się, że jesteśmy krajem przybrzeżnym, jak twierdzi ornitolog z pańskiej książki, a my rozmawiamy dosłownie może 100 metrów od morza i towarzyszą nam mewy, których podobno jest 20 gatunków w Polsce.
Rzeczywiście jest to taka teza, którą być może narażę się wielu osobom, ale wychodzi na to, że Polska nie jest krajem morskim, co najwyżej nadmorskim. Mamy krótką linię brzegową, mało rozmaiconą, o wiele mniejsza od Polski Estonia, ma wielokrotnie dłuższą linię brzegową. Ludzie żyją tam w nieustannym kontakcie z morzem, tymczasem większość Polaków trafia nad morze w takich okolicznościach jak ta, czyli w czasie wakacji, po to, żeby to morze stało się tłem dla ich wypoczynku i rzadko kiedy staje się czymś więcej.
Więc warto sięgnąć po pańską książkę, żeby przekonać się, czym więcej może być Bałtyk. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.